Dzień dobry. Zaczynamy dzisiaj naszą analizę materiałów wprowadzających do kognitywistyki. I od razu uderza to stare dobre hasło. Poznaj samego siebie.
Tak, to jest punkt wyjścia, prawda? Ale tutaj nabiera to takiego, bardzo konkretnego wymiaru.
Właśnie, bo teksty sugerują, że kluczem jest zrozumienie, jak działa nasz umysł. Czy taka wiedza może nas rzeczywiście jakoś wyzwolić? Trochę jak ten piorunochron, który zastąpił modły?
Myślę, że to dobre porównanie. Kognitywistyka jest tu przedstawiona jako taka ambitna próba syntezy. Łączy w sobie filozofię umysłu, psychologię, neuronaukę, językoznawstwo.
Nawet matematykę i podejście inżynierskie widziałem.
Dokładnie. Chodzi o to, żeby z tych różnych kawałków złożyć spójny obraz umysłu, jak to wszystko działa razem.
Ale właśnie od razu pojawia się takie fundamentalne pytanie w tych materiałach. Czy umysł w ogóle jest w stanie zrozumieć sam siebie?
No właśnie. I co to tak naprawdę znaczy rozumieć? Teksty fajnie zestawiają te modele naukowe, które pozwalają zadawać konkretne pytania, takie weryfikowalne.
Jak to? Dlaczego kret i żyrafa mają tyle samo kręgów szyjnych? To mnie zaciekawiło.
Tak, dokładnie. A z drugiej strony mamy te modele, nazwijmy je pozanaukowe, które często dają proste odpowiedzi na wszystko, ale bazują bardziej na myśleniu życzeniowym.
Mhm.
I co ważne, te teksty podkreślają, nasza percepcja to nie jest takie czyste okno na świat, raczej aktywna interpretacja.
Czyli to słynne, widzimy tylko stany swojego mózgu.
Dokładnie. Nasze smysły, nasz mózg, one filtrują, przetwarzają, nadają sens. To, co postrzegamy, jest jakby uwarunkowane naszą biologiczną konstrukcją.
Trochę jak Kant i te jego aprioryczne formy poznania, o których wspominałaś.
Tak, to jest bardzo podobna idea. A świetnym przykładem są te złudzenia optyczne, gdzie widzimy ruch w statycznych obrazach. One nie tyle nas oszukują,
co raczej pokazują, jak mózg działa.
Właśnie. Ujawniają reguły tej naszej wewnętrznej maszynerii poznawczej.
No dobrze, ale skoro nasza percepcja jest tak zapośredniczona, to skąd my cokolwiek naprawdę wiemy? To kolejne pytanie z tych materiałów, które daje do myślenia.
Pojawia się ta koncepcja realizmu opartego na przekonaniach, czyli jak łatwo potrafimy sobie wytłumaczyć, zracjonalizować to, w co już wierzymy, czasem wbrew logice.
Te przykłady z osobami nawet inteligentnymi, które chodzą do wróżek czy szamanek, to jest uderzające.
No tak, bo to pokazuje, że sama inteligencja nie chroni przed irracjonalnością i jak silna może być pseudonauka, jak te nieskuteczne terapie, które stosowano przez wieki, jak upuszczanie krwi. Trudno to czasem zweryfikować.
Materiały też krótko rysują taką historyczną ścieżkę. Od pierwszych pomysłów, żeby łączyć umysł z mózgiem jak u Hartleya, przez tę fascynującą, chociaż błędną frenologię.
Która jednak coś wniosła, tak.
Te idee lokalizacji funkcji.
Tak, zasiała tę myśl. Potem był behawioryzm, który w ogóle odrzucił badanie świadomości jako niemierzalnej.
Aż do rewolucji kognitywnej, napędzanej przez komputery. Newell, Simon, Chomsky.
Tak, to był przełom. Modele przetwarzania informacji, umysł jako komputer.
Ale czy takie czysto informatyczne podejście wystarczy? Czytając to, zastanawiałem się, czy to nie jest zbyt duże uproszczenie. Trochę ignoruje biologię, ciało.
A i dokładnie na to wskazują te materiały. Te wczesne modele kognitywistyczne faktycznie trochę nie doceniały roli samego mózgu, ciała w tym, jak powstaje znaczenie. No i dochodzimy do tej debaty redukcjonizm kontra emergencja.
Tak.
Czy da się wszystko sprowadzić do neuronów? Tu pada ten mocny cytat z Gazzanigi.
Że zrozumienie pojedynczego neuronu nic nam nie powie o stanach mentalnych.
Dokładnie. Bo na wyższych poziomach organizacji pojawiają się nowe jakości. Jak woda, pojedyncza cząsteczka H2O nie jest mokra, ale woda jako całość już tak. Świadomość może być taką emergentną właściwością.
Więc czego możemy się właściwie spodziewać po kognitywistyce, według tych źródeł? Chyba nie tego, że przewidzimy każde konkretne zachowanie człowieka jak lot liścia?
Raczej nie. Celem jest bardziej zrozumienie ogólnych zasad. Tak jak z aerodynamiką zrozumieliśmy zasady i budujemy samoloty. One nie są idealnymi kopiami ptaków, ale działają.
Czyli chodzi o zasady, mechanizmy.
Tak. A nauka to proces. Ciągłe sprawdzanie, weryfikacja, czasem odrzucanie hipotez. Ten cytat z Plancka jest ciekawy.
Że nowe idee wygrywają nie przez przekonanie starych, a przez wymarcie pokolenia. Trochę brutalne, ale...
Ale pokazuje pewną dynamikę w nauce. Ważne jest, żeby ciągle odróżniać wiedzę opartą na dowodach od, no, pseudonauki.
Na koniec teksty próbują trochę uspokoić takie obawy, że jak zrozumiemy umysł, to on straci swoją magię, że nas to odczaruje.
A czy wiedza o fizyce psuje oglądanie filmu? Chyba nie. Może nawet pozwala bardziej docenić efekty specjalne.
No tak, może zrozumienie siebie, nawet tych naszych ograniczeń poznawczych, pomoże żyć bardziej świadomie.
Myślę, że tak. Może pomóc w poszukiwaniu takiego prawdziwego spełnienia. I to prowadzi do takiej myśli na koniec, która mi przyszła do głowy po lekturze. Skoro wszystko filtrujemy przez nasz aparat poznawczy, a nasze ja jest kształtowane przez tyle nieuświadomionych czynników, to czy ten obraz siebie, który mamy, jest w ogóle stały? Dobre pytanie.
Czy to nie jest raczej taki, no, ciągle adaptujący się, dynamiczny model, a nie jakiś sztywny portret? Coś do przemyślenia.